Słuchasz Kulturologii.
W studiu Radia Centrum już gość Jakub Nowak. Cześć, dobry wieczór.
Cześć, dobry wieczór.
I będziemy rozmawiać o twojej książce To przez ten wiatr, której jednym z bohaterów jest Henryk Sienkiewicz, postać wiadoma każdemu uczniowi, bo te jego książki to często lektury szkolne. Jak to się stało, że Sienkiewicz i Modrzejewska do ciebie dotarli, akurat historia ich wyjazdu do Stanów Zjednoczonych i że ją się zająłeś w swojej powieści?
Ta historia trafiła do mnie poprzez reportaż historyczny, który przeczytałem kilka lat temu i historia w nim opowiedziana wydała mi się zupełnie fascynująca. Ja nie miałem pojęcia o tym, że był taki moment w życiu Sienkiewicza i Heleny Modrzejewskiej, kiedy oboje wraz z grupą przyjaciół decydują się na wyjazd do Stanów razem. Po to, by, jak twierdzili oboje, czy wszyscy ci ludzie, którzy tam wyjechali, ta grupka kilkunastorga Polaków, uprawiać winogrona w Kalifornii, prawda? W tym świecie, który jeszcze do niedawna nazywaliśmy Dzikim Zachodem, gdzieś tam na południu Kalifornii, wynajmując taką drobną, starą, zniszczoną chatę i zająć się rolą, rzeczywiście. W dodatku też w tym reportażu przeczytałem, że to był taki moment w życiu obojga, kiedy prawdopodobnie coś między nimi było. I to też ciekawe, prawda? Bo mamy tego współtwórcę polskich narodowych mitologii, późniejszego literackiego noblistę. Mamy najwybitniejszą polską aktorkę, sporo od niego starszą, mężatkę z nastoletnim synem. Wiemy, że on próbował ją uwieść i właśnie próbował tam, na tej farmie tamtej jesieni 1876 roku. I przeczytałem o tej historii, pomyślałem, że to jest dobra historia do opowiedzenia, może do pogłębienia jakoś tam. I postanowiłem napisać powieść, która za punkt wyjścia bierze właśnie ten wyjazd.
To jest też ciekawe, bo to są czasy, kiedy Sienkiewicz jeszcze nie jest noblistą, jeszcze nie pisze powieści, jest dziennikarzem.
Tak, to jest taki ciekawy moment, dlatego że Modrzejewska, jadąc tam, ona osiągnęła w Polsce już absolutnie wszystko. Była super gwiazdą, dominatorką.
Chociaż 6 lat różnicy między nimi.
Tak,
jest
dużo i mało, prawda? Dlatego że ona już zrobiła wszystko, co mogła w Polsce jako aktorka i bardzo chciała więcej. Próbowała w Paryżu, w Wiedniu nie wychodziło, spróbowała w Stanach i udała, że jedzie na tę farmę właśnie po to, by hodować te winogrona, by mieć taki rodzaj spadochronu, prawda? To taki rodzaj ściemy był przed światem, przed najbliższymi, przed zazdrosną Warszawą, patrzącą na to, co ona robi. A z drugiej strony mamy Sienkiewicza, który jest zupełnie kimś innym, niż my go kojarzymy, dlatego że Sienkiewicz wtedy już nie był taki młody, miał lat 30, ale dopiero zaczynał pisać prozę, myślał o pisaniu prozy. Był tylko aż może uznanym warszawskim dziennikarzem, bardzo zakompleksionym, totalnie zafascynowanym jednocześnie Heleną, więc to też ta kombinacja kompleksów, bo był drobny, chory, schorowany, miał taki wielki kompleks tego, że nigdy nie walczył w żadnym powstaniu, a z drugiej strony miał tą swoją charyzmę już wówczas i taką bezczelną chęć uwiedzenia tej największej polskiej aktorki, do której wzdychało pół Warszawy. To mi się wydało ciekawe, prawda, żeby za taką postacią pójść albo tchnąć w nią jakieś życie, opowiedzieć ją po swojemu.
Podejrzewam, że dużą część przygotowań do tej książki spędziłeś w jakichś archiwach.
W archiwach przed monitorem, prawda? Bo to jest ten moment, kiedy właściwie możemy dużo rzeczy znaleźć, nie wychodząc z domu. Choć oczywiście część tego mojego researchu to były po prostu teksty z epoki. Mogłem poczytać autobiografię Heleny Modrzejewskiej, która w języku angielskim dostępna jest w otwartym dostępie w necie. Listy Heleny, listy Henryka, te reportaże, wspaniałe reporterskie kawałki, które znamy jako listy z podróży do Ameryki, które Sienkiewicz napisał, będąc tam właśnie w Stanach tamtego roku. A jednocześnie rzeczywiście Amerykanie ze swoją skłonnością do archiwizowania wszystkiego bardzo mi pomogli, bo mogłem te miejsca zaludnić, miejsca, w których toczy się powieść, zaludnić postaciami, które rzeczywiście tam żyły wówczas i są dość dobrze opisane na stronach, które z taką kronikarską drobiazgowością opisują tamtejsze miasteczko, pod którym Polakom wówczas przyszło żyć.
Ale to też jest ciekawe, bo mówimy o Kalifornii, mówimy o końcu wieku XIX, ale mówimy też o komunie rolniczej, która tam powstawała.
Tak, oni mieli taki pomysł, który był wówczas dość modny w kręgach polskiej inteligencji, nie tylko polskiej zresztą, by założyć właśnie taki falanster, prawda, taką komunę. To była taka ich opowieść o tym, że oni tam pojadą i będą żyć z pracy własnych rąk. Helena z mężem, z synem Sienkiewicz i jeszcze kilku przyjaciół męża Heleny Modrzyjewskiej, czyli Karola Chłopowskiego. I oni tam pojechali i zderzyli się z tą trudną rzeczywistością, prawda? To znaczy ta komuna, ten projekt farmy, on zupełnie im nie wyszedł. I po kilku miesiącach takiej szamotaniny na tej farmie zdecydowali się ten projekt ostatecznie porzucić, choć próbowali rzeczywiście, utopiwszy jakieś ogromne pieniądze męża Heleny Karola w ten projekt właśnie. I to też jest część tej opowieści, którą ja próbuję w tej książce snuć, jednocześnie gdzieś tam dokładając do niej te wątki czy konwencje, które moglibyśmy nazwać westernowymi. Bo pomyślałem sobie, że skoro oni już tam są, w tamtym świecie, w tym roku, w którym generał Custer został zabity, prawda, w bitwie pod Little Bighorn, w tym świecie pełnym przemocy, jakim była wówczas Kalifornia, dopiero niedawno włączona do Stanów Zjednoczonych, też po bardzo krwawej, niesprawiedliwej wojnie z Meksykiem, to czemu z tych konwencji westernowych nie pokorzystać, choć starałem się korzystać po swojemu. Nie pisząc tylko o, wracam do twojego pytania, nie pisząc tylko o tym uprawianiu winogron w ramach komuny, ale też bawiąc się właśnie tymi westernowymi scenografiami czy postaciami.
Ale ta konwencja westernowa też jest ci bliska od dzieciństwa.
Tak, tak. Ja jestem dzieckiem popkultury lat 80., więc jak najbardziej. Western był dla mnie takim wspaniałym pakietem mitologicznych opowieści ze świata, który był dawno i może wcale nie istniał, i ze świata, do którego Polacy wówczas, prawda, gdzieś tam za po tej drugiej stronie żelaznej kurtyny bardzo tęsknili. A jednocześnie to, pisząc tę książkę, mam świadomość, że konwencja westernowa w tej klasycznej postaci, ona ma sporo za uszami, prawda? To znaczy westerny klasyczne były rasistowskie, szowinistyczne, to są takie opowieści o białych, dzielnych chłopcach, którzy walczą między sobą.
Z niedobrymi
Indianami. Z obcymi, prawda? Z niedobrymi Indianami, gardzą kolorowymi w ogóle bohaterami wokół siebie. Tak bardzo pogardliwie i protekcjonalnie traktowane są w westernie kobiety. Ja wiedząc o tym wszystkim, gdzieś tam próbowałem tę swoją opowieść obudować pewnymi elementami konwencji, ale z tą świadomością, że fajnie byłoby pójść na przykład za bohaterkami, prawda, za bohaterkami kobiecymi, oddać głos bardzo różnym postaciom, które żyły wówczas w Kalifornii. I to nie są tylko członkowie elit, to nie są tylko biali mężczyźni czy białe kobiety, ale zobaczyć na przykład, jak mogły wyglądać losy służącej, która tam została zabrana przez państwa chłopowskich, albo jeszcze inne postaci, prawda, zaludniające to miasteczko, pod którym żyli wówczas Helena, Henryk i reszta tej kompanii, która do Stanów wyjechała.
Dla mnie też jest ważne w tej powieści, że Henryk Sienkiewicz jest człowiekiem z krwi i kości. Jest taki oddarty z monumentalizmu, z patyny.
No tak się starałem, to znaczy chciałem, to nie było trudne, od razu powiem, dlatego, że ten Sienkiewicz mój, czy tamten Sienkiewicz roku 1876, to jest dość młody, targany namiętnościami i bardzo sprzecznymi chyba emocjami, dążeniami facet, który jest dość daleki od tego posągowego wizerunku pisarza, twórcy trylogii, choć wcale tak od niego nie jest odległy, prawda, bo my wiemy, że Sienkiewicz tam pojechał, spędził kilka lat w Stanach, wrócił stamtąd i bardzo szybko napisał trylogię, bogatsze od amerykańskie doświadczenia, i dzisiejsi sienkiewiczolodzy potrafią wskazać, prawda, pewne sposoby myślenia o Polsce i okresach przedstawione w trylogii jako zaczerpywane z tego amerykańskiego doświadczenia, prawda? Tego świata wojny wszystkich ze wszystkimi, takiego wieloetnicznego pogranicza, no, prawda? To jest to amerykańskie frontier, którym była wówczas Kalifornia w drugiej połowie XIX wieku. Więc to wdzięczny bohater był do pisania o tamten Henryk Sienkiewicz. Właśnie dlatego, że on również dla mnie był zupełnie kimś innym niż ten wizerunek Sienkiewicza, który miałem w głowie, zanim usiadłem do zbierania materiałów do pisania książki.
Właśnie, zbierasz materiały. Jak długo to trwało? Jak długo trwała sama praca nad książką? Samo jej pisanie?
Kilka miesięcy zbierałem te materiały i zebrałem ich dość dużo, bo napisałem, potem sprawdziłem ten plik z notatkami, 100 tysięcy znaków notatek. A potem zaczęła się prawdziwa praca, bo to zbieranie materiałów jest przyjemne, prawda? Czytasz i notujesz, a potem musisz usiąść i zmierzyć się z tym pustym plikiem wordowskim. Ale to pisanie też mi jakoś tak szło dość dobrze, prawda? Miałem takie obawy, że idzie mi tak narcystycznie dobrze, czy grafomańsko dobrze, bo pisanie tej książki zabrało mi trochę ponad pół roku ostatecznie. I tak wyszła dużo dłuższa niż planowałem. Trochę musiałem ją potem skrócić, bo wycinając pewne nadmiarowości. Więc taka praca nad książką, zanim trafiła ona do redakcji, do wydawnictwa, to jest jakiś rok pracy.
I nawet jeśli w ogóle mówi się o tej książce, to ważne, żeby podkreślić, że to nie jest biografia Sienkiewicza i Mądrzejewskiej. To
zupełnie jest... nie, tak. Te osoby, które gdzieś tam przebrną przez te kilkaset stron do samego końca, zobaczą...
400 kilka?
Tak, zobaczą zakończenie, zobaczą, że to absolutnie nie jest fabularyzowana biografia, to nie jest fabularyzowany reportaż.
Właśnie tą końcówką trochę puszczasz oko do czytelnika.
Tak, jednoznacznie daje do zrozumienia, że to jest moja opowieść, która tylko za punkt wyjścia bierze pewne postaci, które istniały naprawdę. Oczywiście staram się, by ona była w jakiś tam sposób spójna, prawda? To znaczy, by to moje fantazjowanie, czy o Helenie, czy o Henryku Sienkiewiczu, czy o ich nastoletniej służącej, albo o takim rzezimieszku, który też tam bardzo podobny mężczyzna istniał wówczas w tamtym regionie, by te opowieści były jakoś tam chociaż niesprzeczne z wyobrażeniami dotyczącymi tych postaci, które mają czytelnicy i czytelniczki. Natomiast kończę książkę tak bardzo, jak myślę, odbiegając od tego, jak było rzeczywiście, że czytelnik czy czytelniczka nie będą mieli żadnych wątpliwości, że to pewna zabawa, która za punkt wyjścia tylko bierze prawdziwe wydarzenia.
Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Moim gościem był Jakub Nowak, autor książki To przez ten wiatr.
Bardzo dziękuję.